A teraz naszym gościem jest Jarosław Tworuk, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji. Dobry wieczór.
Dobry wieczór panie, dobry wieczór państwu.
Panie prezesie, według niektórych szacunków nawet blisko milion osób w Polsce mogłoby założyć przydomowe instalacje produkujące energię elektryczną. To ogromny potencjał dla firm. Tylko czy na tym skorzystają firmy polskie, czy na przykład chińskie, bo Polacy będą kupować panele słoneczne produkowane właśnie w Chinach?
Skorzystają przede wszystkim firmy polskie, co wynika z samej struktury takiej inwestycji. Budując instalacje prosumenckie, z założenia 80% całej wartości musi powstać na miejscu, nawet jeżeli byśmy komplet paneli sprowadzili z Chin, co oczywiście tak się nie zdarzy, bo moce produkcyjne polskich fabryk to jest 1 gigawatt paneli rocznie, czyli więcej niż jesteśmy w stanie przyjąć na naszym rynku.
No ale może być tak, że Polacy będą chcieli kupować tańsze produkty, a tańsze są te chińskie.
Mają do tego prawo, to w istotny sposób nie zakłóci struktury kosztów. Dlatego, że w całej energetyce prosumenckiej rośnie znaczenie robocizny, która z natury rzeczy jest lokalna, a spada znaczenie tej części twardej tego sprzętu.
Czyli nie będzie takiego scenariusza jak w Niemczech, gdzie rozwój energetyki prosumenckiej przyczynił się właśnie do ogromnego popytu, ale na te panele z Chin.
Tak, ale w tych samych Niemczech, oprócz tego, że się przyczynił do popytu na panele z Chin, to jeszcze się przyczynił na panele niemieckie, na elektronikę niemiecką i stworzył 200 tysięcy miejsc pracy bezpośrednio trwałych w energetyce i w bezpośrednio współpracującym przemyśle oraz drugie 200 tysięcy miejsc pracy w oddziaływaniu. Trzeba zobaczyć, ile to jest na niemieckim rynku pracy.
A ile może być na rynku polskim? Ile tych nowych miejsc pracy w związku z rozwojem energetyki prosumenckiej może powstać?
Proporcjonalnie mniej. Myśmy, przyglądając się rynkowi niemieckiemu i zakładając, że ze względu na upływający czas dynamika wzrostu będzie nieco większa w Polsce niż w Niemczech, szacujemy, że w ciągu 10 lat powstanie w Polsce około 70 tysięcy miejsc pracy.
I to będą oprócz producentów także właśnie firmy te na przykład instalujące albo serwisujące.
Dobrze,
sprzęt.
Opowiem. W produkcji będzie pracować, bo po to, żeby wyprodukować jeszcze 5 razy tyle paneli, niż Polska potrzebuje, wystarczy kilkaset osób. Takie są realia produkcji. Wszystkie te miejsca pracy powstaną przede wszystkim lokalnie, tam, gdzie te panele będą zakładane. I to jest wartość tego ruchu od strony gospodarczej.
A gdzie przede wszystkim w Polsce te mikroinstalacje mogą powstawać?
Najbardziej się opłaca je instalować na wsiach. Musielibyśmy teraz podyskutować, jak wygląda infrastruktura, jak wygląda dach. Prosty dach, nadający się najlepiej do instalacji tego panelu, nie występuje na skomplikowanym domu bogatego mieszczucha pod Warszawą, bo on ma zasłonięte drzewami, to jest pokręcony dach, on się do tego nie nadaje. Nadaje się prosty dach, stodoła prostego domu, zwrócona na południe lub południowy zachód, południowy wschód. To jest to miejsce odsłonięte, które się nadaje takiej instalacji.
Czyli na przykład województwo warmińsko-mazurskie.
Na przykład podlaskie, wielkopolskie, ale tereny słabo zabudowane, bo tam najlepiej i najtaniej można to założyć.
Ja też wspominam o tej Warmii czy Mazurach, bo tam też wysokie bezrobocie, a skoro pan mówi, że za tym idą te nowe miejsca pracy, to tak, by była dobra wiadomość.
To jest niewątpliwie korzyść, że właśnie to lokalizuje miejsca pracy tam, gdzie zwykle tych miejsc pracy brakuje.
A jak w praktyce będzie wyglądać ten proces samodzielnej produkcji energii? Na przykład ktoś zainstaluje panel słoneczny na dachu albo przydomowy wiatrak. Czy on się odcina od obecnego dostawcy prądu?
Nie, nie odcina się. Jest to instalacja z założenia uzupełniająca, przynajmniej w pierwszym etapie. Poza tym nie wydaje mi się, żeby kiedykolwiek było opłacalne, w dającej się przewidzieć w przyszłości, całkowite odcinanie. Nawet jeżeli będzie samowystarczalny z różnych powodów, na przykład dlatego, że będzie miał magazyn energii, to i tak bardziej będzie musiał opłacać udostępnić operatorowi systemu dystrybucyjnego ten magazyn energii, żeby operator wykorzystał go lepiej niż tylko sam użytkownik.
Ale czy tutaj nie będzie pola do nadużyć, że właśnie producent, prosument nie będzie wykorzystywał sam energii, tylko sprzedawał?
Powiem szczerze, że myśmy tę sprawę przewidzieli już dosyć dawno i żeśmy zaproponowali systemy informatyczne, które bardzo dokładnie będą nadzorowały i ograniczały do absolutnego minimum możliwości nadużyć. Nie chciałbym wchodzić w detale techniczne, ale to nie jest wielki problem. Współczesne systemy cyfrowe pozwalają na taki nadzór masowy.
To skąd obawy nawet resortu gospodarki, który przecież był też pomysłodawcą tego projektu ustawy o OZE? Tam też się pojawiają takie głosy, że dzięki tym taryfom gwarantowanym instalacje będą służyć celom zarobkowym, czyli produkcji energii na sprzedaż, a nie na własne potrzeby, jak zakłada idea energetyki prosumenckiej.
Ja bym nie chciał się odnosić do idei, tylko do realiów. Sens ma produkcja wtedy, nawet jeżeli się na niej zarabia, jeżeli ten, kto sprzedaje tą energię za 75 groszy i tak dostarcza ją taniej niż ten, który ją w tej chwili sprzedaje. A na terenach wiejskich koszt, nie mówię o cenie, prawdziwy koszt, za który wszyscy płacimy, dostawy tej energii, czyli energia plus dystrybucja, już przekracza 80 groszy. Więc to 75 groszy to będzie po prostu tańsza produkcja na tych terenach niż jest obecnie.
Czyli chce pan powiedzieć, że ta gwarantowana cena 75 groszy to wcale nie jest dużo?
Oczywiście, że tak. Proszę sobie przypomnieć, że była dyskusja o tym, jakie byłyby ceny energii, gdybyśmy uwolnili taryfę dla gospodarstw domowych. Wszyscy byli zgodni co do tego, że nawet jeżeli ta taryfa będzie jednolita dla całego kraju, będzie przekraczać 70 groszy. Skąd ta suma się wzięła? Z wiedzy, ile naprawdę kosztuje dostawa energii na tereny wiejskie, gdzie na każdy kilometr występuje 5 czy 10 gospodarstw. Ja oczywiście przesadziłem w tym momencie, ale chodzi o tereny mało rozwinięte, tereny słabo zaludnione.
No i gdzie właśnie tej infrastruktury nie ma? Czy w związku z tym za tym pójdzie właśnie postęp technologiczny na tych terenach?
Powiem szczerze, że nawet Niemcy, którzy widzieli ten aspekt, nie docenili wpływu edukacyjnego i wpływu zupełnie oddzielnego od samego faktu produkowania energii. Postęp techniczny, jaki się krzewi w ten sposób i świadomość obywateli, jak dużo można dzięki technice i co jeszcze można dzięki technice, rośnie w tempie niewiarygodnym.
Czyli podobnie może być u nas. Wspominał pan o rolnikach, że to oni przede wszystkim będą korzystać z tych właśnie przydomowych instalacji. Czy im wystarczy na to, żeby, no bo wiadomo, że rolnik ma dom, ale też ma gospodarstwa, budynki gospodarcze. Czy wystarczy tej energii na wszystko?
Pewnie mu nie wystarczy, dlatego że ma niewystarczające obiekty do zainstalowania. To nie o to chodzi, żeby mu wystarczyło, ale on zmniejszy ciśnienie, czyli zapotrzebowanie na energię ze strony systemu. W miejscach, gdzie szczególnie trudno mu tą energię dostarczyć. Jakby pani spojrzała w statystyki, to średnie gospodarstwo wiejskie bierze już dzisiaj więcej energii i potrzebuje jeszcze więcej energii niż gospodarstwo domowe miejskie. Nie dlatego, że ludzie na wsiach już dużo spożywają, niestety nie używają dużo energii, co oznacza, że ich stopa życiowa jeszcze nie jest dostatecznie wysoka, tylko w jednym domu mieszka więcej ludzi. Więc z jednej strony jest to zapotrzebowanie, ale z drugiej strony jest ubóstwo energetyczne. W związku z czym dostarczenie dodatkowych możliwości produkowania energii na lokalne potrzeby w dłuższej perspektywie czasowej też jest bardzo ważne. Dobrze pani o to zapytała.
A powiedział pan, że właśnie są tereny, gdzie bardziej się opłaca inwestować w tą energetykę prosumencką, bo dostarczanie energii zwykłymi tymi, prawda, kanałami jak dzisiaj jest droższe, no ale rozumiem, że nie wszędzie. Co w takim razie będzie z taką sytuacją, gdzie ta cena jest niższa? Kto będzie płacił te gwarantowane wyższe ceny prosumentom?
System działa w taki sposób, że obywatele, którzy zainwestują swoje pieniądze w te instalacje, będą uzyskiwać po te 75 groszy za kilowatogodzinę, tylko wtedy, kiedy instalacja nie będzie duża, mogą uzyskać dodatkowy przychód roczny rzędu 2-3 tysięcy złotych, przy czym z tego przychodu muszą pokryć ratę na spłatę kredytu, jaki wezmą na tą instalację i coś tam jeszcze zarobią. Ile? 200-300 złotych, może 500 na czysto. Czy pani sobie wyobraża zamożnego właściciela domu podmiejskiego, który będzie rujnował swój wielospadowy dach po to, żeby zarobić na czysto od tych pieniędzy, które ma 200-500 złotych rocznie? Bardzo wątpię.
Ja pytam o to też dlatego, że pojawiają się takie wątpliwości i głosy, że inni zapłacą właśnie tutaj więcej za energię w związku z tym, żeby dopłacać prosumentom. Czy nie ma takiego ryzyka?
Zawsze mamy pewną wymianę pomiędzy obywatelami. Tak, ale zapłacą znacznie mniej, niż by zapłacili w drugim scenariuszu. Trzeba pamiętać, czyli? Że to... Co to znaczy, że wyprodukujemy z tych instalacji, powiedzmy sobie, gigawat mocy przez ileś godzin, czyli powiedzmy sobie, że dostarczymy ileś gigawatogodzin energii. To oznacza, że tyle mniej zaimportujemy paliw. Te paliwa trzeba za coś kupić. Tutaj pojawia się i za te paliwa również płacimy wspólnie. Więcej, my dotujemy energię na terenach wielickich. Uwolnimy pieniądze z tej dotacji. My dotujemy to niejawnie, ale są raporty, chociażby raport OECD, który pokazuje, jaki jest poziom dotacji. Więc zamiast dotować za te same pieniądze, będziemy produkować z uzasadnionymi wydatkami.
Przypomnę, dzisiaj Sejm przyjął ustawę o odnawialnych źródłach energii. Ona teraz trafi do podpisu prezydenta. Jarosław Tworuk, wiceprezes Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, był naszym gościem. Dziękuję bardzo. Więcej
dziękuję
wiadomości
pani.
Gospodarczych w serwisie gospodarka polskieradio.pl.